Księga Rut się nazywa Rut, bo Rut była Moabitką. Wiecie, że to jest nie po żydowsku, tak? Żeby nazwać żydowską księgę od imienia Moabitki. Bo Rut, dzisiaj wszyscy tak, czy często jak chrześcijanie rodzą się córki, to nadają im na imię Rut, nie? No tak po żydowsku, czy po moabsku, nie? To bardziej jest po moabsku niż po żydowsku. Potem to się wszystko już wymieszało. Zajmujemy się księgą Rut. Zajmujemy się księgą Rut, stara księga. Dużo jest takich starych ksiąg, które są dzisiaj dla nas, ludzi żyjących prawie 3000 lat później, bardzo bliskie. Akcja dzieje się około roku 1080-1060, ale co ważniejsze, akcja tej księgi dzieje się w czasach, kiedy, jak to pisze końcówka Księgi Sędziów, każdy, nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się żywnie podobało. Czyli, jak to powiedziałem ostatnio, takie rób ta, co chce ta. Tak jak dzisiaj. Nie ma Boga, każdy robi, co mu się podoba. To jest najważniejsze takie wprowadzenie, że w tym czasie nie widać, że jakby Izraelici idą za Bogiem. To, co mieliśmy ostatnio, to przyjrzeliśmy się, gdzie to się dzieje, że dzieje się to w Izraelu, dokładnie w tej części zaznaczonej po prawej stronie, w tym kółeczku, na zetknięciu takich miejscowości jak Betlejem i po drugiej stronie cały Moab. Królestwo Moabu, wyżej był Amon, poniżej jeszcze Edomici, po lewej stronie Filistyni. A nasza akcja będzie się działa pomiędzy Betlejem, czyli ciut poniżej Jerozolimy i w Moabie. Przynajmniej przez pierwszą część tej księgi tak to się dzieje. To, że księga nazywa się Rut, to jest bardzo ważna informacja dla czytelnika, bo to jest księga o kobiecie, która musi być chyba głównie o niej, o tej kobiecie, o Moabitce, która miała nie tylko inną karnację, ale przede wszystkim była z innego narodu. I to, co nas interesuje, to to, jak Żydzi myśleli o Moabitach. A nie myśleli za dobrze. Nie myśleli za dobrze, bo 5 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, werset 5. Pan mówi tak, nie wyszli wam, mowa o Moabitach, nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, gdy byliście w drodze z Egiptu. 4 werset. Nie wejdzie do społeczności Jahwe, Amonita ani Moabita. Koniec. Tak powiedział Pan, że ci z Moabu i z Amonu nie wejdą. Wiecie, to nie ma się też co dziwić, że Żydzi tej księgi nie czytają w synagogach do dzisiaj. Czytają ją tylko po domach. Ciekawe. Ale to jest ważna księga, oni też zauważyli w niej ten palec Boży, to natchnienie Boże, że ją w ogóle się czyta. Przypomnę, co mieliśmy, ja nie chcę tego powtarzać, żebyśmy poszli tylko dalej. Moim zdaniem ta księga dzieli się na 4 części, dosyć takie symetryczne, prawie że zgodne z rozdziałami. Dzisiaj też będziemy widzieć, że te części to... Co mam na myśli części? No jeżeli dzisiaj będziemy czytać drugi rozdział, a w drugim rozdziale, jak czytaliście to sobie może w domu, zachęcam do tego, jeżeli tam się zaczyna, że najpierw Rut mówi, no to chyba pójdę na pole, potem jest, że poszła na pole i rozmawia z Boazem, a potem jest, że wróciła z tego pola. No i to jest taka jedna historia. Jakby ją obciąć, no to się ograbimy z jakiegoś przesłania. Ale ta historia w całości to jest jeden taki klocek, który tam z tych 4 jest właśnie opisany i dlatego łatwo jest to podzielić. Przypomnę, co mieliśmy w tym pierwszym kawałku. Mieliśmy taką rzecz, że akcja, czy może ten pisarz, bo autor jest jeden, autor to Duch Święty, ale pisarz tej księgi przedstawia nam rodzinę, taka jak każda inna rodzina, z Palowic, z Łazisk, z Wyr, z Czerwionki, wszystko jedno skąd. znają Pana Boga, bo trudno powiedzieć, żeby Go nie znali. Przecież to ludzie z Izraela, więc w takim domyśle znają Pana Boga. Ci ludzie, którzy znają Pana Boga, a dokładnie głowa rodziny, bo tak to jest przedstawione, Elimelech, jego imię znaczy Pan jest moim królem, stwierdza, zbieramy się, sprzedajemy wszystko, idziemy do Moabu. Idą do tego miejsca, które nie przyjęło wcześniej Izraela, jak Izrael wędrował. Czyli idą z miejscowości Betlehem albo Bejt, Bejt to znaczy dom, Betlehem, dom chleba, czyli tam, gdzie Pan zaopatruje, do Moabu, do tego, co przeklęte. Człowiek się nazywał Elimelech, jego żona się nazywała Noemi, to wszyscy znamy, i dwaj synowie Machlon i Kilion. Imiona mieli co najmniej wątłe, tak też się nazywali. Bo on się nazywał, jeden się nazywał słabego zdrowia, wątły i chuderlawy, różnie się to tam tłumaczy. Nie? No, byli słabego zdrowia widocznie. Czyli tłumacząc to z hebrajskiego na nasze, sytuacja wygląda tak. W czasach, kiedy każdy robił, co mu się żywnie podoba, kiedy ludzie w Izraelu Boga mieli za nic, człowiek, który mówił, Pan jest moim Bogiem, bierze swoją najsłodszą żonę, takiego cukiereczka swojego i dwóch swoich synów, nie byli dobrego zdrowia i idzie do miejsca przeklętego. Tak by to można było z hebrajskiego przetłumaczyć na nasze. Jak się okazuje, Moab wypluł ich, żeby nie powiedzieć gorzej, bo skończyło się to dla nich tragicznie, ponieważ najpierw zginął Elimelech, a potem dwaj synowie. Oni się w międzyczasie pożenili, co ciężko nam może nazwać, czy to była dobra rzecz, czy zła. W kontekście tym bardzo krótkiego, tego pierwszego fragmentu, to raczej kiepska wiadomość, bo jeszcze się połączyli z Moabitkami, nie? A które nie miały szans, z którymi nie wolno się było łączyć. No i w pewnym momencie Noemi, jak wiemy, stwierdza, że czas wracać, bo tam nie ma socjalu, w tym, że Moabie nic ją tam dobrego nie czeka, a słyszała, że Pan Bóg znowu błogosławi w Izraelu. Bóg znowu obdarzył chlebem, czyli ten czas ojcowskiego karcenia, jakbyśmy powiedzieli po nowotestamentowemu, się skończył. Kogo Pan Bóg kocha, tego też i wychowuje. Czasem trzeba poszukać u siebie. Wiecie, jak człowiek jest chory, to sobie zadaje pytania, czemu to się dzieje, nie? I to jest dobrze sobie zadawać takie pytania, bo czasem się to dzieje nie dlatego, żeśmy coś za dużo zjedli albo coś tam się stało, tylko że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Nie zawsze tak jest, tak? Ale warto tego poszukać. Myśmy się dzisiaj też tak modlili, Danusia się modliła, no bo leży chłopak jakiś, nawet nie wiemy jak ma na imię, nie? Leży jakiś chłopak, Panie wykorzystaj to, żeby się mógł nawrócić. Czyli wiecie co, my sami to podświadomie wiemy, że Pan Bóg często wykorzystuje nasze trudne położenie do tego, żeby nas ukształtować, żeby nasz charakter się zmienił. Przecież to nie jest Pan Bóg, któremu się upodobało tak nas, tak jak to Darek czasem mówi, podłączać do prądu i tak wiecie, wychylać, nie? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przez to podłączanie do różnych sytuacji trudniejszych, żeby nasz charakter się zmieniał. Żebyśmy byli usposobienia Chrystusowego. Potrafili Bogu zaufać. No właśnie. I teraz ta Noemi, która chyba wcześniej Bogu nie ufała razem ze swoim mężem, bo w mojej ocenie oni się przeprowadzają nie z powodu tego, że im było tak katastroficznie źle, tylko że chcieli lepiej. Z tym oczywiście się można spierać, ale to jest moja interpretacja. Oni moim zdaniem szli za lepszym, bo ona sama mówi, z pełnym poszłam, a z pustym wróciłam. To jest moja interpretacja, możecie mieć swoją. Ja myślę, że oni szli za lepszym, bo ten Betlejem też przeżyło. Jak widać, dobrze się tam dzieje. Tam jest błogosławieństwo. Pan Bóg obdarza ich chlebem. Boaz to jest wielki obszarnik. Ja nie wiem, jakby to powiedzieć w poprzednim ustroju, to byśmy powiedzieli, że to by miał wielki PGR chłop. Nie? No bo on dużo ludzi zatrudnia. Jest właścicielem ziemskim. Może miał pieniądze, poskupywał te nieruchomości z tą świadomością pewnie, że za 49 lat i tak to będzie musiało wrócić do tych właścicieli, co trzeba, bo tak mówiło prawo, że i tak będzie zwrot. Jest niesamowite to prawo. Co jako prawnik, jak się temu przyglądam, to Boże prawo to jest rzecz, która na chwilę może wydaje się, że ktoś się wzbogacił, ktoś był biedniejszy, ale za chwilę Pan Bóg te szanse wyrównuje i wszystko wraca do normy. Długi odpuszczone, ziemia wraca co 50 lat. Wiecie, jakby tak było, nie? To byśmy wszyscy chętnie brali kredyty, nie na chałupy. Nie? bo kiedyś się muszą kasować, nie? Ale to tak było kiedyś. Wraca Noemi, wraca z dwoma, rozpoczyna wędrówkę z dwoma kobietami, Orpa i Rut, z Moabitkami, bo nie mają co szukać tam, a raczej Noemi nie ma co szukać. I można się zdziwić, ale Noemi nie namawia tych dwóch swoich synowych do tego, żeby szły. Wręcz odwrotnie. Mówi, zostańcie wy sobie dziewczyny tu. A moje tłumaczenie na to jest takie, zostańcie sobie tu, bo tam wszystko znacie. Tam się będziecie mogły same zakręcić wokół siebie, znacie te relacje, wiecie jak to zrobić, żeby, no właśnie, żeby mieć mężów, bo mąż to było zabezpieczenie, to była ochrona, dwoje, zawsze to, ale wszyscy to wiedzieli, że przecież kobieta zawsze była słabsza i fizycznie nie potrafiła się tak bronić. Mężczyźni to wykorzystywali, do dzisiaj zresztą tak jest. Więc ona im tłumaczy, zadbajcie każda sama o siebie. Na co Orpa mówi pa i wraca do domu, a Rut zostaje. I Rut przyczepiła się, tak jak mówi Biblia, używając tego samego słowa, jak na połączenie wręcz tak bliskie mężczyzny z kobietą. To nie chodzi, jako małżeństwa. Nie chodzi o to, że były między nimi jakieś inne relacje, ale ona tak po prostu pokochała swoją teściową, że stwierdziła, pójdę razem z tobą. Ale to, co dzisiaj nam trochę już wybrzmi, bo czytając ten pierwszy rozdział, można by było dojść do wniosku, że ona po prostu no, miała taką silną więź ze swoją teściową, co jest dziwne, tak po ludzku, ale nikt się nie śmieje, widzę, że nikt nie zrozumiał tego. Nie będę tego powtarzał, bo się ktoś zgorszy. To był dowcip. Miała tak silną relację z teściową, że to jakby Panu Bogu się podobało. Ale ta dalsza część pokazuje, że nie chodziło tylko o relację z teściową. Zresztą w tym fragmencie myśmy doszli do tego, że przeczytaliśmy sobie wszystkie te trzy kawałki i w tym środkowym kawałku, ja to tylko przejdę, w tym środkowym kawałku tu to będzie widać, na dole, 16 werset i 17. Lecz Rut odpowiedziała, jak ją namawia Noemi, nie idź. Może jak tu zgasimy, to będzie trochę lepiej widać. To jedno. Da się to tak? Janusz, jak umiesz, to zgaś to. O, to. Widać coś lepiej? Nie wiem. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, że mam cię opuścić i zawrócić i nie iść z tobą. Bo dokąd pójdziesz, pójdę i gdzie osiądziesz, osiądę. Twój lud będzie moim ludem i teraz... a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie umrzesz, ja umrę i tam będę pochowana. To jest niesamowite wyznanie, bo tak naprawdę to, co mówi Rut w tym momencie, to ona się totalnie wyzbywa swojego poprzedniego życia. Nam się to fajnie czyta, ale ona się odcięła od korzeni. A lepiej mogą to zrozumieć ludzie nawróceni prawdziwie. Bo być może doświadczają tego, że zmienia się całe towarzystwo, ludzie, rozmowy. Dla niej było to jak skok w zupełnie nieznane miejsce, nieznanych ludzi, bo ja myślę, że ona o tym Bogu Izraela niewiele wiedziała, relatywnie niewiele. Mogła coś usłyszeć, możemy się domyślać, że Noemi jej coś opowiadała, ale jeżeli tekst tego nie streszcza, to ciężko tam spekulować. To możemy tylko powiedzieć, że za dużo mogła nie wiedzieć. Dlatego ja to nazwałem sobie, że to jest takie zaufanie Bogu Jahwe, taki krok w nieznane. Ona idzie w jakąś nieznaną przyszłość, ta Rut. Ona chce się, wiemy z drugiego rozdziału, już zaraz to będziemy czytać, zaufała Bogu Jahwe, chce się schować pod jego ramiona, ale ona tak naprawdę nie wie, co ją tam czeka. Cały ten fragment uczy bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ale tak streszczając, żeby nie powtarzać tego, co ostatnio mieliśmy, a trochę jeszcze nowe fragmenty wprowadzić, ja tak myślałem sobie, wiecie, że to uczy nas o dwóch postawach. Dwie. Po pierwsze, ludzie, którzy znają Boga, tak jak Elimelech, Noemi, no i dwaj synowie, czasem robimy takie głupie decyzje, podejmujemy i robimy drogę wstecz. Wracamy do tego, co Pan Bóg już dawno nazwał przeklęte. Chociaż tam nie powinniśmy łazić. Po te jordańskie placki z rodzynkami. Bo tam jest fajnie. bo tam może będzie lepiej. To są różne wędrówki, czasem do towarzystwa. Psalm pierwszy. Nie chodzi, nie stoi, nie zasiada w gronie takich, którzy się Bogu nie podobają. Czasem chodzi nawet i o robotę, czasem chodzi o przeprowadzenie się, bo tam będzie lepiej, chociaż Pan nam nie powiedział, że się mamy przeprowadzić. Różne są nasze powroty wstecz. Oni zawrócili wstecz i niedobrze się to dla nich skończyło, bo można stracić relacje z ludźmi, można stracić rodzinę. Oni fizycznie siebie potracili nawzajem, ale czasem chodzi o bardzo takie proste rzeczy. Jak my za dużo biegamy za tym światem albo za pożądliwością tego świata, tak powinienem powiedzieć, to na przykład po 10 latach się okazuje, a oni tam byli 10 lat, że nie mamy żadnych relacji z dziećmi, że nasze dzieci się od nas bardzo oddaliły, zgubiliśmy kontakt, że ten w ogóle o Bogu nie chce słyszeć, że tamten poszedł. To jest taki symbol tej śmierci. Tam wiele rzeczy poumierało w tym Moabie. Czasem ludzie się rozwodzą, a miało być tak dobrze, a się rozwodzą. Czyli generalnie strata. Dużo tej straty widać w tym Moabie, bo Moab, czyli świat, jest taki, że wziąć co się da i wypluć. I wielu ludzi, którzy chcieli się dorobić, to właśnie tak jak to chociażby ten, to, co Danusia też opowiadała o tym maszyniście, wszystko mam, nie? Dom, pieniądze może, no a jakąś taka pustka w środku. Więc ona wraca dokładnie, ta Noemi wraca, jak to powiedziała, pusta jestem, wypalona. To jest pierwsza rzecz, taka nauka. Co do ludzi, którzy znają już Boga, albo przynajmniej no, powinni byli przewidzieć, jak się to skończy. Ale Pan Bóg wychowywał też Noemi i Pan Bóg swój plan toczył z Elimelechem, z Noemi, z dwoma synami i jeszcze też przy okazji, po drugie, z Rut. Druga rzecz, Rut. Kto w tym pierwszym rozdziale powinien, na kogo byśmy normalnie typowali, kto powinien się poprawnie zachować? Ten, co zna Boga, czyli ci Izraelici, czy ta Rut, która kompletnie albo mało wie na temat Boga? No odpowiedź jest prosta. Jeżeli oni już znali Boga, a przecież to nie jest początek historii Izraela, ale już 400 lat chodzili z Bogiem, to oni powinni byli wiedzieć. Zresztą to nie jest początek Księgi Sędziów, tylko raczej już koniec Księgi Sędziów, gdzie Pan Bóg już ich ratował wiele razy, oni znowu spadali na dno, modlili się, Pan Bóg ich ratował znowu. Czyli powinni byli wiedzieć, jak Bóg zareaguje na coś takiego. Nawet to widzieli, bo w Betlejem przecież zabrakło tego chleba, co było wyrazem Bożego wychowania. Ale Izraelici musieli być w opłakanym stanie duchowym, że oni do takich rzeczy, nie wszyscy, ale ta rodzina się dopuszczają. To też jest nauczka albo taka lekcja bardziej dla nas głów rodzin. Możemy zaprowadzić nasze rodziny do Moabu. Czasem się to tak dzieje. Ale Rut postanowiła iść za Jezusem, byśmy zaśpiewali w Nowym Testamencie. Dlatego chciałem, żeby to zaśpiewać. Postanowiłem, czy jak to tam, zdecydowałem. I ona zdecydowała iść za Bogiem, o którym nie za dużo wie. Tak jak nasza wiedza na temat Boga na samym początku nie jest za duża. Jak się człowiek nawraca, to wie coś na temat Boga, te podstawowe rzeczy, ale cała nauka przychodzi dopiero potem. Nauka chodzenia z Bogiem, co się Jemu podoba, jak ja mam się zachować, jak mam się zachować wobec innych ludzi, to wszystko się dopiero wydarza potem. Ale to, co też jest tragedią w tym fragmencie, to, że człowiek wierzący nie jest w stanie wrócić sobie tych 10 lat. Noemi już nie była w stanie wrócić tych 10 lat. To już była kobieta, która idzie z tym bagażem, wraca do Betlejem, nie wie, co będzie. Przy czym dalsza historia tylko z boku, bocznym torem pokazuje Noemi. Teraz historia zaczyna się toczyć wokół samej Rut. Więc przyjrzyjmy się, co się dzieje dalej. Nie rzucajcie dzisiaj we mnie ogryskami, nie wziąłem tych kartek, które miałem wam przynieść. Wydrukuję wam to, 10 osób chciało, żebym kartki wydrukował. Wydrukuję razem z dzisiejszą lekcją. Przepraszam bardzo. Rut, która teoretycznie nie powinna mieć żadnych szans, bo Pan Bóg powiedział, nie wejdzie żaden Ammonita i Moabita, idzie do tego Betlejem. Co za ryzyko. Ryzyko jest takie, ja to sobie nazwałem, jak skończy się zupełne i bezgraniczne zaufanie Bogu. bo ona zaufała Bogu Izraela. Czy do czego ją to doprowadzi? Nie znając, wiecie, drugiego rozdziału, no to można by powiedzieć, no albo się jej to uda, albo nie, albo Bóg się jakoś zlituje, albo nie, ale przecież powiedział, że nikt nie wyjdzie, no to raczej się trzeba spodziewać tego, że tragiczny jej los. My wiemy, że ta sytuacja idzie inaczej, bo przeczytaliśmy drugi rozdział, ale też go dziś przeczytamy, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja poszła. Czytamy drugi rozdział Księgi Rut i przyglądamy się dzisiaj, jak to Pan Bóg dalej odpowiedział na zupełne i bezgraniczne zaufanie człowieka, który według Nowego Testamentu bym powiedział, byliście dalecy od przymierzy wszelkich, które Pan Bóg zawarł z Izraelem. List do Efezjan mówi, byliście obcy przymierzą. Nie? No Moabici tacy właśnie byli, tak jak my. Czytam drugi rozdział Księgi Rut. A Noemi miała krewnego ze strony swojego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego. Miał on na imię Boaz. I powiedziała Rut Moabitka do Noemi, pozwól, że pójdę na pole i pozbieram kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała, idź, moja córko. I ta poszła. Przyszła i zbierała na polu za żeńcami. I zdarzyło się przypadkiem, że to był kawałek pola należący do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. A oto i Boaz przyszedł z Betlejem i powiedział do żeńców, Jahwe z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci Jahwe błogosławi. Wtedy Boaz powiedział do swojego chłopca, postawionego nad żeńcami, do kogo należy ta dziewczyna? A chłopiec postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała, pozwól, że będę zbierać pomiędzy snopami za żniwierzami. Przyszła zaś i stanęła do pracy od rana i aż do teraz. A tego siedzenia jej w domu była chwila. I powiedział Boaz do Rut. Słuchaj, moja córko, nie chodź na inne pole, a także nie przechodź stąd i tak trzymaj się blisko moich dziewczyn. Zwróć swoje oczy na pole, na którym żną i chodź za moimi dziewczynami, bo nakażę chłopcom, aby cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń i pij z tego, co naczerpią chłopcy. Wtedy upadła na twarz i pokłoniła mu się do ziemi i powiedziała do niego, dlaczego znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę? Ja przecież jestem cudzoziemką. Boaz odpowiedział jej, dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża, i to, jak opuściłaś swego ojca i swoją matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Pan wynagrodzi twój uczynek. I niech będzie pełna twoja zapłata od Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Wówczas powiedziała, znalazłam łaskę w twoich oczach, mój Panie, że pocieszyłeś mnie i że przemówiłeś do swojej służącej do serca. A przecież nie jestem nawet jak jedna z twoich służących. A w porze posiłku Boaz powiedział do niej, podejdź tutaj i jedz z tego chleba i zanurz swoją kromkę w polewce. Usiadła zatem z boku żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i jadła i nasyciła się i jeszcze sobie odłożyła. A gdy powstała, aby zbierać, Boaz nakazał swoim chłopcom, niech zbiera również pomiędzy snopami, nie poniżajcie jej. Również wyciągajcie dla niej obficie ze snopków i pozostawiajcie jej, niech zbiera. Nie gańcie jej. I zbierała na polu aż do wieczora i wymuciła to, a tego było około efy jęczmienia. Zarzuciła to na siebie i przyszła do miasta. A jej teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Wyciągnęła też, co zachowała ze swojego nadmiaru i dała jej to. I zapytała ją jej teściowa, gdzie dzisiaj zbierałaś i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała. I powiedziała, człowiek, u którego dzisiaj pracowałam, ma na imię Boaz. Wtedy Noemi powiedziała do swojej synowej, błogosławiony on u Jahwe, który nie zaniechał swojej łaski ani dla żywych, ani dla umarłych. Powiedziała jej też Noemi, człowiek ten jest naszym bliskim krewnym, należy do naszych wykupicieli. I powiedziała Rut Moabitka, powiedział mi nawet, przyłącz się do moich chłopców aż do zakończenia całego mojego żniwa. I powiedziała Noemi do Rut swojej synowej, dobrze moja córko, że będziesz wychodziła w pole z jego chłopcami i że nie będą ci przeciwni jacyś ludzie na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać aż do zakończenia żniw jęczmienia i żniw pszenicy, a mieszkała ze swoją teściową. Mieliśmy pierwszą część, zaufanie Bogu jako krok w nieznane, bo nie wiedziała za dużo, a dzisiaj zajmujemy się drugą częścią. Moim zdaniem ta druga część to chyba takie jasne jest. Ona też jest podzielona na takie trzy kawałki. Już to dzisiaj zasugerowałem. Te trzy kawałki wyglądają tak. No zresztą dam wam szansę. Jak byście ponazywali? Pierwszy kawałek, drugi i trzeci. Co tam widać? Takie myśli, treść w pierwszym kawałku, w pierwszych sześciu wersetach, w samym środku i na końcu. Nazywamy kawałki. Co tam w tym pierwszym się dzieje? Najpierw idzie, czy jeszcze coś wcześniej, zanim idzie? Najpierw jest w ogóle decyzja, nie? Ona mówi, to pójdę na pole. Ciekawa w ogóle rzecz jest, bo to jest niesamowita nauka z tego fragmentu. No i faktycznie idzie na pole, ale to jest taki wstęp dopiero, bo jakie postacie u nas w tym fragmencie występują, no to w pierwszym występuje na pewno Rut, w drugim występuje Rut, w trzecim też występuje Rut, przy czym w pierwszym kawałku występuje Rut z Noemi, w ostatnim znowu występuje Rut z Noemi, ale w środkowym kawałku widać, że najważniejszy jest ten dialog pomiędzy Rut a Boazem. Ten chłopak, to wiecie jak się nazywał ten chłopak? Ten, co tam rozmawia z tym Boazem. Jak się nazywał? Ale jak on się nazywał? No nie jest to ważne. Dlatego Biblia o tym nie wspomina. No nie ma. Dlatego o tym mówię, bo widzicie, jak coś jest ważne, to jest napisane. I nie wspominam o nim, bo on tylko ma być nośnikiem informacji. No, że ona się tak zachowuje, a nie inaczej. Tu tak naprawdę centrum tego wszystkiego jest rozmowa Boaza z Rut. To jest pierwsza ich rozmowa. Jak to się odbywa i co można się z tego więcej nauczyć? Ja to nazwałem sobie tak, informacja, droga na pole i pierwsza informacja o Boazie, bo mamy nowego bohatera w tej księdze. Bardzo dużo się można dowiedzieć o tym Boazie z tego pierwszego kawałka. Jaki to był człowiek, skąd on był, gdzie mieszkał. Nie tylko te informacje, ile miał pieniędzy, bo to musiał być bogaty człowiek, ale wiecie, jak się zachowują ludzie bogaci najczęściej. Mają wszystkich w nosie albo dużo mają w nosie, tak? A to nie był taki człowiek. Pomimo tego, że mógł sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w domu, nie pilnować, to on idzie, dopilnowuje. I wiecie, co robi ten chłop? Przychodzi i mówi dzień dobry. W wydaniu hebrajskim to było szalom, może mówił, czyli wiecie, pokój. On ich błogosławił tu, a oni mu również odpowiadali. Nie zawsze pracownicy odpowiadają swojemu szefowi, nie? Myśli, że był Amerykaninem. Nie wiem, ale pójść po firmie i odpowiadać, wiecie, przychodzi chłop przez halę, na której pracują ludzie i mówi, dzień dobry, jak się macie, czy wszystko u was dobrze, a oni mówią, szefie, dziękujemy, że pytasz, a szef się też niech ma dobrze. No to jest takie, ale to jest bardzo ważna informacja, bo to pokazuje o tym, jakim on był człowiekiem. To nie był byle ktoś, kto się dorobił tak po trupach, tylko on dbał o ludzi. Druga rzecz, rozmowa na polu, rozmowa Boaza i Rut i również rozmowy, tu jest coś, cały rozdział o rozmowach takich. Informacja o Boazie znowu pojawia się na samym końcu, ale teraz wchodząc już do takich szczegółów. Pierwszy kawałek, pierwszych sześć wersetów, czyli takie wprowadzenie do rozmowy na polu. Powiedzcie, czego się można spodziewać, tak jak ktoś czyta już trochę Biblię i doszedł do takiego fragmentu, gdzie przeczytaliśmy Rut zaufała Bogu Jahwe i czego teraz się może spodziewać, nie? I Rut przychodzi do Betlejem, to czego może się ta Rut spodziewać? Chleba, sukcesów, po prostu przyjdzie, a tu wyskoczy jakiś gość, nie? Na furmance, o jaka ty jesteś piękna, chodź, żenimy się. Ja to sobie tak wyobrażałem. A wiecie, gdzie Rut idzie? Do roboty. To nie jest Ewangelia sukcesu, tak jakby się to mogło wydawać. Czyli No, jak się nawrócisz, to po prostu wszystko nagle, będą auta, mężowie, wszystkie choroby z ciebie odpadną i to tak nie wygląda. Ona przyszła, nikt na nich nie czekał, to są biedni ludzie, nie spadło nic z nieba, ta dziewczyna ma na tyle odpowiedzialności za siebie i za teściową, że ona podwinęła rękawy i nie mówi, idę stanąć w kolejce za zasiłkiem, tylko ona idzie do roboty. I tak się zaczyna historia, chociaż można by się było spodziewać czegoś innego. I tak się często zaczyna historia, albo najczęściej się zaczyna historia, zdecydowałem iść za Jezusem. Nie zaczyna się od spektakularnych rzeczy, tylko takie zwykłe życie mamy, nie? Chociaż Pan Bóg swoje robi. Tego nie widać. Znaczy widać to tu bardzo w tym pierwszym fragmencie. Zaraz to zobaczymy. Jak widzicie Boaza? Co wiemy o Boazie? Ten fragment jakby przeczytać może w takiej wersji, to nam to trochę lepiej wyjdzie. Co wiemy o Boazie? Po pierwsze, a Noemi miała krewnego, to jest dziwnie rozpoczęty drugi rozdział. Tak jakby pisarz chciał nam zwrócić uwagę na to, że teraz wprowadzany jest nowy wątek Boaza. I ważne jest, żebyśmy się dowiedzieli, kto to jest. Czemu pisze, miała krewnego ze strony swojego męża? Po co to taka informacja? No ale po co tu? Bo ta informacja się pojawi jeszcze na dole. Czy to był brat męża? No, a daleki. A, to jest bardzo ważne. Wiecie, co by było, jak to by był brat Elimelecha? Noemi by się tak nie stresowała. No, w niektórych Bibliach tam jest. Ja to mam też w różnych tłumaczeniach, ale może tu akurat tego nie miałem w tym tłumaczeniu. Jeżeli by to był brat, to co musi zrobić brat? Pojąć ją za żonę. Czyli wiecie, dalszej części Rut by nie było takiej, jak my ją dzisiaj mamy, nie? Bo Noemi zakasałaby rękawy, przyszła i powiedziała, no ty... Nie powiem tego przez mikrofon. Bierz mnie za żonę, powiedziała nasza siostra. No i ale to nie był, nie był bliski, to nie był brat, to był dalszy. Czyli wiecie co, on mógł, ale nie musiał się postarać o Noemi. I to jest ważna informacja, chociaż czytając to może nam to umknąć. Po drugie, był z rodziny Elimelecha, po trzecie był bardzo zamożny. Bardzo zamożny, to wiemy jaki za chwilę, bo przeczytaliśmy ten tekst. I miał na imię Boaz. Boaz znaczy co? Prawy, niektóre tłumaczenia mówią. Jaki jeszcze? Mocny, szlachetny. Ja się czasem zastanawiam, czy to, co my czytamy, nie jest wynikiem jego charakteru, czy to imię faktycznie znaczyło, a jego charakter do tego pasował, nie? Wiecie, w którą stronę myślę, nie? Bo łatwo mówić o Rut, że jest przyjaciółką, jak przeczytamy Księgę Rut, nie? Czy to imię tak znaczyło, dlatego niektórzy się wypowiadają z tym tak ostrożnie, że trzeba z tym uważać. Sprawdziliście sobie, co znaczy wasze imię według po hebrajsku czy po grecku? To ciekawe rzeczy można przeczytać. Tymoteusz, co znaczy, wiesz? Co znaczy? Bogobojny. Grzegorz to był najgorszy, ale nie chodzi mi o opis, tylko co to imię znaczy, nie? Najgorszy papież Grzegorz. Okej, dobra, to idźmy dalej, bo zabrniemy nie tam, gdzie trzeba. Jak widzicie Boaza? Oprócz tego, że mieszkał, że miał na imię Boga, Boaz był zamożny i że mieszkał w Betlejem. Co jeszcze możemy powiedzieć o Boazie? To ważna rzecz jest. No to na końcu. Ja to już powiedziałem, ale podsumujmy to jeszcze raz. Niech ci Jahwe błogosławi. On przychodzi, interesuje się. Podsumujcie to słowami. Jaki to człowiek? Bogobojny. Skąd to wiesz? Albo wiemy. Błogosławił. Co jeszcze? Życzliwy. Co jeszcze? Bo? No na razie tego nie ma. Na razie mamy pierwszych 6 wersetów. Na razie to nie wiemy, jaki on jest, bo przeczytawszy 6 wersetów, to wiecie, można zapytać dwojakiego rodzaju. Można zadać pytanie tak. Powiedz mi, mój ty sługo, co to za dziewczyna tam zbiera? To jest pierwsza wersja. A druga wersja jest taka. Ty, Jacek, co tam za baba tam zbiera? Co to włazi, nie? Tego nie wiemy, bo tekst tego nie sugeruje. Tekst mówi krótko. Co to za dziewczyna, co tam zbiera? Ale za chwilę, jak przeczytaliśmy ten tekst, my wiemy, że on nie mówił tego ze złością raczej. On tutaj był dociekliwy, co to jest za kobieta, ale to u niego wynika z tego całego jego charakteru. Czy on tylko miał dobry charakter? No dobra, to widzę, że nie umiemy się od tego, żeby iść dalej, uwolnić. To jeszcze zanim wrócimy, zanim pójdziemy dalej do Boaza, jeszcze dwa zdania na temat tej Rut. Rut mówi w drugim wersecie tak. Pozwól, że pójdę na pole i pozbieram kłos za tym, w którego oczach znajdę łaskę. Jaka to postawa? Pokory, uniżenia. Wiecie, jeżeli ktoś się nawraca, a ona zrobiła taki zwrot w swoim życiu, to są różne postawy. Można przyjść do ludu Bożego, tak nazywając to po imieniu, do zboru i mówić daj. I bardzo dużo jest takich przypadków. Ludzie się nawracają, przychodzą, siadają i mówią, mi się teraz należy. Nie chodzi wcale o pieniądze. Mi się należy zainteresowanie, żebym się mną ktoś interesował. Czyli do siebie garniemy, nie? Bardzo często tak jest. A to jest kobieta, która będąc nowa wśród obcych ludzi, ona nie chce nic. Ona mówi, to ja pójdę i będę pracować i tam może coś przyniosę. W oczach tego, u kogo znajdę łaskę. To jest pełne uniżenie się, a nie foch. Jak to bardzo często przychodzą ludzie, siadają i mówią, no teraz tak, to my byśmy chcieli to, tamto, żeby ktoś o nas dbał, a jak jesteśmy chorzy, to nas odwiedzał, jak nie to foch. Tak się bardzo często zachowujemy, my w XXI wieku chrześcijanie. Ale ona, jeszcze jedna ważna rzecz, ona sama wykazuje inicjatywę. Nie, teściowa jej nie mówi, ty, Rut, my nie mamy co jeść, idź na pole, przynieś co. Czyli to jest kobieta, którą widzimy, ona sama rusza z miejsca. Jest bardzo dobra cecha jej pokazana. Sama wykazuje inicjatywę. Czy ona idzie dla siebie zarabiać na życie? Czyli co to za cecha charakteru? Niespotykana wręcz u młodych ludzi dzisiaj. Troska o drugiego. Ona, wiecie, wychodzi z inicjatywą, że pójdę, no ty jest, pewnie to tak było, że Noemi była już starszą kobietą. Nikt się nie chce przyznać teraz. Dobra. Pewnie to tak było, że Noemi była już starszą kobietą. Powiem to tak prosto, Mariana to. Nie mogła się schylać. Ja to sobie tak wyobrażam, ale to jest moje takie tylko z dopisywaniem tekstu trochę, nie? Tekst tego nie mówi. Ten tekst bardziej pokazuje postawę Rut. Ona wychodzi naprzeciw, ona sama idzie z inicjatywą. Co za niesamowity przykład tego, jak ludzie, którzy są nowi, świezi w zborze, powinni się zachowywać. Nie dochodzą swego, nie szukają, nie są pierwsi na spotkaniach. Pierwsi się nie wyrażają na spotkaniach braterskich albo innych, nie? Tylko czekają. Ale jednocześnie mówią, jak coś by się dało, to ja chętnie, bo ja bym chciał zadbać o innych, nie? Takie poczucie odpowiedzialności za drugiego. To jest ważna rzecz, bo Boaz to za chwilę zauważa. I Boaz o tym będzie mówił, jako to jest podsumowanie za chwilę. Co jeszcze wiemy? Ja to sobie podsumowałem tak, że ona jest pracowita, wychodzi z inicjatywą, że ona dba o swoją teściową, ale ona zrobiła jeszcze jedną ważną rzecz. Co powiecie na ten zwrot? pozwól, że pójdę na pole i pozbieram kłos za tym, w oczach którego znajdę łaskę. Co to w ogóle za wymysł jest? Skąd to się wzięło? Ale słuchajcie, po co się idzie na cudze pole? Przecież to wiatrówka i cię tam zaszczelą. Dobrze, że nie słyszy tak. Po co ona szła na to cudze pole? O czym to świadczy? Co to sobie dziewczyna wymyśliła? O, Asia mówi, że musiała znać prawo. Co to znaczy, że musiała znać prawo? Bo wiecie, dla nas czytelników takich 3000 lat później musiała znać prawo. A co to za prawo było, że pozwalało jej chodzić na pole? To znajdźmy to. Gdzie to jest napisane, że ona powołała się na prawo, bo ona tak naprawdę mówiąc do swojej teściowej, nie wymyśliła sobie, a to pójdę na skrzyżowanie i tam stanę i coś tam. Nie, nie, nie. To nie było takie wymyślone. Ona konkretnie zaczerpnęła z prawa. Gdzie to jest, Marian? Masz to? Co 23? Levitikus, czyli która? Trzecia Mojżeszowa. Trzecia Mojżeszowa, Grzegorz, idźmy w tą stronę. Trzecia Mojżeszowa, który rozdział?
Ja mam 23.
23, no to przeczytaj, Marian, jak to masz? Patrzcie, jakie to jest prawo. To jest socjal w wydaniu Bożym. Ja już o tym mówiłem ostatnio. Mnie to zachwyciło, kiedyś to Emanuel mówił i stąd to mi utkwiło w głowie, że Bóg powiedział, może się zdarzyć w domyśle, że nie powiedzie się komuś w życiu, ale żeby ten człowiek nie musiał chodzić i żebrać, tylko normalnie będzie pracował, on musi się schylać, zbierać, ale to najpierw jest przykazanie dla tego, który ma to pole. Nie obrywaj tego, tych śliwek z końca, nie właś tam drugi raz, jak żeś zostawił, nie koś pola do końca, bo są jeszcze ubodzy. Więc Pan Bóg nie powiedział, wszyscy porówno jak w socjalizmie, nie? Że nie będzie mniej lub więcej. To nie jest po Bożemu. Pan Bóg jest realistą. Przewidział, że mogą być różne sytuacje życiowe, ale gdyby takie były, to ten, który ma zawsze zostawić coś dla ubogiego. To jest socjal w wydaniu Bożym. A ten człowiek, który tak w życiu sobie narobił, albo którego Pan Bóg tak doprowadził do takiej sytuacji, żeby go czegoś nauczyć, no to nie jest taki totalnie zdołowany, znaczy może jest zdołowany, ale psychika nie siada mu, że on musi się prosić, daj, tylko on idzie i zbiera pracą własnych rąk. Nazbierała. To wymagało więcej roboty, ale nazbierała. To jest super rzecz. To jest jedno prawo, tak? Ale wobec kogo tam pisze, żeby kto mógł zbierać w ten sposób? Obcy przybysz i ubogi. A ona jest kto? Obcy przybysz i ubogi. Więc to prawo miało dla niej zastosowanie. Ona sobie tego nie wzięła skądś tam. Mówiąc krótko, ta kobieta nie tylko jest pracowita, ona nie tylko dba o teściową, ma poczucie odpowiedzialności za innych ludzi. Ona jest nie tylko uniżona, ale wiecie, co ona zrobiła? Ona się oparła na Bożym Słowie. To jest bardzo ważna informacja, bo jak człowiek zaczyna wśród innych, którzy mówią, że znają Boga, to jak się chwyci od początku słowa, to start jego jest zupełnie inny. Za chwilę Pan Bóg to docenia. Niedużo czasu trwało. Ile? Ile? W ilu się dzieje ta cała sytuacja? Ile jest godzin, dni, miesięcy, lat? Ten drugi rozdział. Jeden dzień, tam pisze od rana do wieczora, nie? Więc ramy czasowe są określone. W jeden dzień Pan Bóg docenił to, jak młody wierzący, powiedziałbym dzisiaj, złapał się słowa obietnic Bożych i idzie w miejsce, gdzie powinno być bezpiecznie. Pan Bóg to wszystko docenia, ale to nie jest sobie dziewczyna, która ma pretensje, jest roszczeniowa, siada, daj. Tylko ona ma taką postawę, jaką wszyscy z nas, którzy narodziliśmy się na nowo, powinniśmy mieć. Dlatego to jest bardzo praktyczna księga. Ona uczy nas na co dzień. Nas w XXI wieku nie dochodzi swoich praw. Taki był mój komentarz. Mogła przyjść i powiedzieć, no przecież przyszłam tu, zaufałam, no to spodziewam się, Panie Boże, że teraz coś z tym zrobisz, nie? Ani się tak nie modli, a nie ma żadnych takich uwag, komentarzy. Zakasała rękawy i mówi, gdzie znajdę łaskę, Panie? I cały czas w zgięciu, to jest ciekawe, że ona zbiera. Wiecie, to zbierać, to się czas chylić. Więc nawet sama postawa jej pokazuje, taka fizyczna, jaką ona miała postawę w sercu. Tam wszystko krzyczy aż, że ona to robi w pewnym takim uniżeniu. Ani chwilki nie odpoczywała, albo tak jak to w innych tłumaczeniach, a tego jej odpoczynku było tyle, co nic. Nie? Czyli ona może poszła, wiecie, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na lunch do domu, zjadła coś niewielkiego i wraca z powrotem. Cały dzień pracowała. Jest jedna taka informacja bardzo ciekawa. W samym środku pisze, i zdarzyło się przypadkiem. Ja bardzo lubię te informacje, bo to nie bez powodu się znajduje w trzecim wersecie w drugiej połowie. I zdarzyło się przypadkiem, że był to kawałek pola należący do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. I już wiemy, dlaczego drugi rozdział zaczynał się od tego przedstawienia Elimelecha. Mamy na samym początku Elimelecha, na samym końcu tu w 2:4 Elimelecha i w samym środku mamy Elimelecha. I po co nam taka informacja? No gdyby, wiecie, tego Elimelecha dalej po tym Boaza dalej nie było, to byśmy powiedzieli, że to jest zbędne. Ale po coś miało to być, żebyśmy zauważyli, że przypadkiem się rzeczy zdarzają. Ktoś, kto nie zna Biblii i jak Bóg działa, ktoś, kto jej nigdy nie przeczytał, to te 6 wersetów, gdyby czytał, to wiecie, jakby powiedział, no przypadki się zdarzają, nie? To nie Bóg, tylko przypadek. A my wiemy, że jak to tak pisze, to nie jest to przypadek. W księdze Estery, z Darkiem kiedyś na ten temat rozmawiałem, że fajnie było zrobić Estery. Nie? Tam Boga nie widać, w sensie nie jest wymieniony w księdze Estery ani razu, a całą księgę działał i ochronił swój lud. Tu, czy jest gdzieś Bóg wymieniony, że Pan Bóg zadziałał tak, można to było tak napisać, nie? Można, że Pan Bóg zadziałał tak, że ona trafiła specjalnie na pole Boaza. A jest napisane zupełnie odwrotnie i zdarzyło się przypadkiem. Tylko człowiek wierzący wie, że u Boga nie ma przypadków. Chorowaliście kiedyś przypadkiem? Ciężko mi się to mówi, jak ostatnio jesteśmy chorzy, nie? Ale tak siebie pytamy, Panie Boże, po co my chorujemy, nie? Może czasem, żeby komuś powiedzieć Ewangelię, pielęgniarce, komuś tam, to może to będzie jednorazowa okazja, żeby ktoś mógł to usłyszeć. Że jak przyjedzie jakiś, jak ty to powiedziałeś, ten od torów, to kto to był? Toromistrz. Jak przyjedzie toromistrz, może raz usłyszy w życiu Ewangelię, nie? I to są te przypadki. I czytaliśmy ostatnio księgę Ezechiela, w domu ją czytamy sobie wieczorami, bardzo fajna księga i ostatnio podkreślaliśmy sobie w 29 rozdziale te przypadki. Nie musicie tego otwierać, ja to tylko zacytuję. 29 mówi tak, Pan Bóg mówi i powiedz, synu człowieczy, zwróć się przeciwko Faraonowi. I Pan mówi, moja jest rzeka, dlatego włożę, sprawię, wyciągnę, zostawię, sprowadzę, będę przeciwko, uczynię, rozproszę, rozrzucę, zgromadzę, odwrócę. Cały czas jest, ja zrobię, ale przecież tam nie widać, żeby on to robił, nie? Nie, no widać. Narody się ruszają, ten najeżdża tego. Historyk powie, no ci najechali na tych, tamci na tych, to się stało, nie? Ale to wszystko Pan. Tylko trzeba umieć rozpoznać to i zdarzyło się przypadkiem. Pan Bóg już od samego początku zaczął doceniać to, że ona zaufała Bogu Jahwe. I specjalnie się zdarzyło, my byśmy powiedzieli. Pan Bóg to tak zaplanował. Ale nas to zaciekawiło, nas to może zaciekawić, że zdarzyło się przypadkiem. Takie niekoszerne słowo, przypadkiem. Żydzi mówią, że to jest niekoszerne słowo. Nie ma takiego czegoś jak przypadek. I zdarzyło się przypadkiem. To jak można by podsumować ten fragment? Jakbyście go podsumowali? Da się jakoś? Nie ma przypadków. Ja to podsumowałem tak. Boży przypadek. W cudzysłowie, żeby No bo to jest Boży przypadek. Boży przypadek, ród we właściwym miejscu, bo ona się znalazła we właściwym miejscu. W odpowiedzi na zaufanie Bogu aktywność, miłość do Noemi i odpowiedzialność. Bo to nie była osoba, która, jeszcze raz podkreślam, która siadła i nic nie robi. Ona się wykazuje inicjatywą. Ona nie tylko zaufała Bogu, tylko wiecie, co ona pokazuje? Że ona, ja bym to powiedział według Nowego Testamentu tak. Ona pokazała owoce swojej wiary. Z samego początku. Ona nie powiedziała, nawróciłam się, siedzę i teraz czekam i kwitnę i zobaczę, co mi Pan Bóg tam ześle. Nie? Nie, ona wychodzi z inicjatywą. Dlatego znalazła się we właściwym miejscu. Bożym przypadkiem. To jest piękna rzecz. Bożym przypadkiem znaleźć się w takim miejscu. Drugi kawałek. Dalej mamy nierozpoznane rozmowa Boaza i Rut. I teraz się zajmiemy tą częścią. To jest piękne, piękna część, ta środkowa. A trochę długa, ale żeby to troszkę uprościć, podzieliłem to na kolory. Co tam mamy takiego ciekawego w tej części? Sługa streszcza. Pozwól, że będę zbierała pomiędzy snopami za żniwiarzami. Przyszła i stanęła do pracy. No i pracuje do teraz. Nie wiem, czy było południe, tekst tego nie mówi, ale na samym dole wiemy, że tu jest, u góry jest napisane, że zbierała, kiedy zbierała. Może jest południe, a na dole jest napisane, że zbierała aż do wieczora. Czyli mamy pokazaną, kiedy się ta akcja dzieje i pracowitość. No i teraz się zaczyna więcej o Boazie. Słuchaj, moja córko. Możemy więcej powiedzieć o Boazie. Co powiecie o Boazie? Wchodzi ci na pole, do hali, czy gdzie tam pracujemy, ktoś jakiś ubogi, wiecie, i zaczyna sprzątać, zamiatać. Co robi szef? Kaj tu włazisz, chłopie. No idź se stąd. Wiecie, my dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi z Ukrainy w naszym kraju. Nie, czy podoba wam się to? Są bardzo pracowici, pokorni, ale nie wszystkim się to podoba. I ja tak sobie pomyślałem, że my jak nawiedzaliśmy kiedyś Niemcy, to chyba nas tam tak średnio, nie? Ale dzisiaj się to odwróciło. Dzisiaj nas nawiedza Ukraina i teraz to Pan Bóg wychyla nas, nie? Żeby zobaczyć, co my będziemy, jaki będziemy mieć stosunek do tych ludzi. Bo to są cudzoziemcy dla nas. Zabierają nam pracę, robotę, a robią to czasem lepiej. Nie jęczą, nie marudzą. I co? I za mniej to robią, Tymek mówi, nie? No, u Iwony mają tak samo, także nie mamy z nimi szans. Boaz nie tylko dba o swoich. Boaz mówi, słuchaj, moja córko, nie chodź na inne pole. To jest niesamowita rzecz. Nie chodź na inne pole, a także nie przechodź stąd i tak trzymaj się blisko moich dziewczyn. Zwróć swoje oczy na pole, na którym żną i chodź za moimi dziewczynami. Jeszcze powiem chłopakom, żeby ci nikt tam nie odganiał. Wiecie, jaka to jest postawa człowieka? Dowiedzieliśmy się o nim, że jest bogaty, że Pan Bóg mu pobłogosławił, ale że mu nie odbiło, przepraszam za wyrażenie, czyli palma mu nie odbiła, tak jak to bardzo często przy bogactwie jest, tylko to jest człowiek, który dalej jest prawy. On nie tylko dba o swoich pracowników, ale on jeszcze nie wygania Moabitki. To był człowiek, który wchodzi na pole i interesuje się ludźmi. Mówi, co to za dziewczyna? To jest też nauka dla tych, którzy w zborach są pasterzami, ewangelistami, gdzieś stoją z przodu, żeby zauważyć tych, którzy przychodzą. Ale oczywiście, żeby teraz nie powiedzieć, no tak, to ja już nie, bo ja nie jestem tam. Nie? No wiecie, każdy z nas powinien mieć taką troskę. Mamy osobę nową w zborze, to trzeba dopytać, a co to za człowiek? Iść pogadać z nią. On nie tylko poprzestał na tym, to idzie i powiedz, żeby, nie? Hej, moja córko, nie chodź na inne pole. Zostań z nami, przyjdź zaś. Tak jak Grzegorz mnie przywitał w tym zborze kiedyś. Nie pamiętasz, że ci przypomnę. Przyszliśmy kiedyś z Danusią 8 lat temu, a ty powiedziałeś, skąd żeście są? A, z Mikowa, to przytulcie się na 3 miesiące, idźcie se po tym. Nie, ale ja wiem, że to było żartobliwe z twojej strony. No, wybaczyłem ci już. Ja wiem, że to było żartobliwe. Dbanie o słabych i ostatnich to jest nauka o Boazie. On dba o małych, słabych. Nie musiał w ogóle na nią zwracać uwagę. Przecież jest bogaty. Jakby na nią machnął ręką, to nikt by tego nie zauważył. Ale on dopytuje o taką jakąś moabitkę, która tam przyszła i się schyla. Normalnie to się nie dzieje. Boaz mówi jej, nie chodź na inne pole. Co on jej chce powiedzieć? Albo co on jej zapewnia? O co on dba? O bezpieczeństwo. Super. On dba o jej bezpieczeństwo. Mówi, nie idź na inne pole i jeszcze moim powiem, bo wiecie, jak to wśród robotników, nie? To ją ktoś będzie, ty, a po coś tu przyszła, a ci ją będą tam podrywać, nie? Różne rzeczy tam mogły być na tym polu. Ja powiem, żeby cię nikt tu nie denerwował. Zbieraj się spokojnie. To jest człowiek, który, wiecie o co zadbał? O jej przede wszystkim bezpieczeństwo takie psychiczne. Że ona może tam pracować. Czyli, że ona może być pośród ludu Bożego w spokoju, bezpieczeństwie. Taka jest rola wspólnoty. Jak trafimy do wspólnoty, to nie powinno się to rozpoczynać, to na dywanie kopie i teraz się wyspowiadaj, gdzie żeś był, co żeś robił i jak. Taki człowiek już drugi raz więcej nie przyjdzie. On przychodząc do wspólnoty, i nie chodzi mi o to, żeby czuć się dobrze, ja wcale nie to chcę przekazać, ale wspólnota jest mimo wszystko do tego, żeby człowiek czuł się bezpiecznie. I to jest rola całego zboru. Tak zająć się tymi, zresztą mówiliśmy o tym wiele razy, tak zająć się tymi ludźmi, którzy do nas przychodzą, żeby oni chcieli przyjść do nas drugi raz. Nie dlatego, że fajnie grają, tylko dlatego, że ludzie są normalni, interesują się. No ale też z tego świadczy, że są tacy, którzy będą cię szkubać, nie? Jak przyjdziesz pierwszy raz. Bo powiem chłopakom, żeby cię tam nie napastowali. Nie? Czyli mogą być tacy, kto ci tam, skądżeś ty przyszedł, no, to idź se tam na zot. Nie? Ci, którzy przychodzą do nas, do kościołów, do zborów, powinni widzieć w nas zainteresowanie, że my chcemy, żeby oni zostali, a nie odganiać im. Boaz zapewnia jej pokój i bezpieczeństwo, taki spokój. I to jest dwa razy powtórzone. Patrzcie, gdzie pisze 2:15 i 16. A gdy powstała, aby zbierać, Boaz nakazał swoim chłopcom, niech zbiera pomiędzy snopami. Wow, pomiędzy snopami. Jeszcze nie poniżajcie jej, wyciągajcie dla niej obficie. Wiecie, co on zaczyna robić? On tego w ogóle nie musiał. Ale to jest mniej więcej tak, rzućcie jej tam jeszcze, nie? Fru, żeby więcej nazbierała. A co ona takiego zrobiła? Nic. Dlatego to nie było, moim zdaniem, to coś, co jemu się tylko tak przytrafiło. Gdzieś go Bóg popychał w pewną stronę, ale wiecie, kogo Bóg wykorzystuje tu? Boaz to nie jest sobie od taki człowiek. Boaz jest głęboko, powiedzielibyśmy dziś, wierzącym, zaangażowanym w sprawy Boże człowiekiem. On ma odpowiednią relację z Bogiem, z czego wynika relacja z ludźmi. Takich ludzi Pan Bóg chętnie wykorzystuje do tego, żeby pomagać innym. Bo Boaz jest do tego wykorzystany. Boaz to robi naturalnie niejako. Naturalnie Pan Bóg wykorzystuje tego, który całym sercem za nim poszedł. I pokazuje, że Boaz no, robi niesamowite rzeczy. A nie odganiajcie jej, jeszcze jej tu wyrzućcie. Ale dalej co się dzieje? Zielone. A gdy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń i pij z tego, co naczerpią chłopcy. To jest normalne, zwykła, fizyczna rzecz. Chcecie się pić. Co jest na dole? A w porze posiłku mówi jej, chodź, przyjdź tutaj i zjedz. Widzicie, czemu to połączyłem? Bo tu jest picie, a tu jest jedzenie. Takie zwykłe rzeczy. Bo jak czasem ktoś przychodzi do wspólnoty, który zaufał Panu Bogu, to wiecie, czego potrzebuje? Czasem potrzebuje butów, czasem potrzebuje ubrania, czasem mu braknie. I o tym też nie należy zapominać, nie? Bo nie tylko chodzi o to, przyjdź do nas i czuj się u nas dobrze i bezpiecznie. No ale ja nie mogę do was przyjść, bo ja nie mam butów. No to Boaz o to zadbał. Boaz mówi, jak ci będzie się chciało pić, no to bierz. To jest nasza odpowiedzialność, żeby to widzieć. I Boaz to wszystko widzi. No i patrzcie, jaka jest odpowiedź tej dziewczyny. Wtedy upadła na twarz kała i powiedziała, no wreszcie żeś to docenił, bo także długo na to czekała. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, ale ja se niczym nie zasłużyłam. Ja nawet nie jestem twoją służącą. Ja nawet nie należę do tego ludu. Co to mnie spotkało, nie? Co to mnie spotkało? Upadła na twarz, pokłoniła mu się do ziemi. Dlaczego znalazłam łaskę w twoich oczach? I 13 jest dokładnie to samo. Znalazłam łaskę w twoich oczach. To jest tak napisany tekst, że tego się nie da pominąć, że te powtórki są automatyczne w tekście. Tu o jedzeniu, tu o piciu, tu o tym, że 2,8 i 2,15, żeby miała spokój. Czyli ona odpowiada, wiecie, cały czas jej postawa się nie zmienia. Cały czas ona mówi, niczego nie oczekuję, Panie, ale dziękuję, że mnie doceniłeś i pocieszyłeś moje serce. Człowiek, który przychodzi do zboru, czasem przychodzą ludzie do zborów i mówią, wiecie, ja sobie po raz pierwszy mogłem dychnąć. Tak sobie odetchnąłem i to jest najlepsza rzecz, jaką może usłyszeć zbór, jak usłyszy, że człowiek przyszedł i został pocieszony, że tak mu się dobrze zrobiło i nie brakowało mu niczego przez tą godzinę, dwie. Mógł posiedzieć, posłuchać słowa, pośpiewać, posłuchać świadectw. Ktoś z nim zagadał, ktoś go zauważył. Nie? On mówi, ja się tego nie spodziewałem. Taką postawę miała Rut. Ale na samym środku jest to, co nas dziś najbardziej interesuje. Boaz powiedział jej, dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś na swojej teściowej po śmierci swojego męża. Ja podkreśliłem dalej to słowo i to, bo słyszałem już taką interpretację tego, że Pan Bóg docenił, że ona tak bardzo ukochała swoją teściową. Dlatego tak Pan Bóg ją tu wynagradza. Ale słowo i to pokazuje, że tu chodzi tak najbardziej o tą część. I to, jak opuściłaś swojego ojca, matkę oraz ziemię, w której się urodziłeś i przyszłaś do ludu, żeby schronić się pod skrzydła Boga Izraela. Wiecie, co się zaczyna dziać w tym momencie? Boaz, jego ustami Pan Bóg powiedział jedną rzecz. Opłaca się schronić się, zaufać Bogu i zrobić pierwszy krok w nieznane. Niedługo to trwało, a ona dostaje takie, można powiedzieć, zabezpieczenie doraźne, ale ma co jeść, ma co pić, dobrze się czuje, jest zabezpieczona. Niedługo to trwało. Czy to jest pewne i trwałe? Nie. Ale patrzcie, co Boaz mówi. Mówi tak. Dokładnie opowiedziano mi, on już zrobił, co trzeba, Pan go do tego uzdolnił, ale on mówi, niech Pan wynagrodzi. Czyli to nie jest koniec. To, jak zrobisz krok w nieznane za Bogiem, nie kończy się na tym, że pójdziesz sobie do zboru, posiedzisz sobie, pośpiewasz, będzie ci dobrze i fajnie. Jest coś więcej. Niech Pan Bóg ci to wynagrodzi. To, co ja ci dałem, parafrazuję, to takie, wiesz, no, każdy tak się powinien zachować, nie? Masz się czuć dobrze, masz być najedzony, ale to nie o to chodzi. Niech Pan wynagrodzi. Nie chodziło tylko o to, że ona ukochała swoją teściową. Chodziło właśnie o to, że ona się pozbyła całego swojego dotychczasowego życia. Ona się od niego odcięła i mówi, ryzykuje. Warto? No chociażby ten pierwszy, ten drugi rozdział pokazuje, że Bóg to widzi. I stało się przypadkiem, że trafiła na pole Boaza. To są Boże przypadki. Mi się strasznie Księga Rut podoba, bo ona jest bardzo życiowa. Tylko trzeba zobaczyć w tym, że tak naprawdę to jest księga, która do nas mówi. To teraz zrobię taki eksperyment. Kogo w tej księdze mieliśmy od początku, kto zachował się zupełnie odwrotnie? Przeczytam to jeszcze raz. Niech Pan dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swojego męża i to, jak opuściłaś swojego ojca, swoją matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś, czyli do ludu Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Kto tak zrobił na początku księgi? Albo inaczej. Elimelech. My, ludzie Boży, czasem zachowujemy się, że jak świat na nas patrzy, to mówi, ludzie, jak oni się zachowują? Zupełnie odwrotnie. Znają Boga, a lezą w takie miejsca. Kiedyś czytałem taką książkę, nie pamiętam co to było, ty mi pewnie, Danusia, przypomnisz. Dziewczyna wierząca poszła na randkę, na potańcówkę. Tańczy z jakimś chłopakiem, wiecie, i tak i był wstyd trochę, nie? Bo tak na potańcówkę poszła. Nie pamiętam, co to za książka była, bo kojarzysz Marian gdzieś tam, nie? No i mówi mu temu, że tańczy z nim, mówi, no wiesz, ja jestem chrześcijanką, nie? A on mówi, ale to co ty tu dziołcha robisz? Że się z chrześcijanką, no taki potańcówce, nie? No wiecie, i my to tu mamy, tak, że tu się wszystko pomierzało w tej księdze. Tu ludzie Boży, którzy powinni wiedzieć, bo chodzą już jakiś czas za Panem, poszli zupełnie odwrotnie do Moabu. To jest tylko obraz. Biblia nam pokazuje, nie łaź tam, bo ci się stanie coś złego. I co, mnie będziesz o to winił, że ja? No sam żeś tam poszedł. A ta kobieta, która, to jest ważny moment, która nie wejdzie żaden Amonita i Moabita do zgromadzenia Boga Jahwe. Ona mówi, to ja idę. Ciekawe, co Bóg zrobi z tym, że kobieta, która nie ma szans po ludzku żadnych z tym Bogiem, z tym ludem, jak ona mu tak zaufa. Co Bóg na takie zaufanie robi? To jest księga o wszystkich poganach. Dlatego warto ją czytać, bo Bóg niesamowicie odpowiedział już tu na jej zaufanie. Poszła, przypadkiem trafiła, bo Bóg tak sprawił. Oparła się na słowie, Bóg docenił jej pracowitość, nie leniwość, nie roszczeniowość, nie żądaniowość. Ona chciała coś zrobić, pokazała, że jej wiara jest żywa. Nie siadła. I Bóg ją wysłał na takie, a nie inne pole, do takich, a nie innych ludzi, którzy zaraz ją otoczyli przez Boaza. Miała spokój, mogła zabezpieczyć się doraźnie, ale Boaz jej mówi, to takie jest dla mnie ziarno, nie? To chyba jeszcze nie koniec. Niech ci Pan Bóg pobłogosławi. Niech twoja odpłata będzie pełna, bo to na razie nie było pełne. To jest takie, wiecie, ile to szła z tym, ile miała? Zaraz idziemy do tego końcowego fragmentu. Efe, ile to jest efa? Niech będzie pełna twoja odpłata. Ja to nazwałem sobie, tak to sobie nazwałem? Nie w tą stronę było. Ja. Odpowiedź na zaufanie Boga, osobiste starania i pokorną postawę, bo taka była Rut. Bezpieczeństwo, zaspokojone potrzeby i życzenie dalszego błogosławieństwa. Bezpośrednie potrzeby zaspokojone, ale Boaz mówi, niech pełna będzie twoja odpłata. Życzę ci, żeby ci Pan Bóg pobłogosławił, bo jemu zaufałaś. Nie chodzi o zaufanie temu ludowi, że tam będzie lepiej, że się koniunktura poprawi. Nie, zaufałaś Bogu Jahwe. No i mamy trzeci kawałek, bo musimy to skończyć. Zarzuciła na siebie i przyszła do miasta. To jest taki prosty kawałek, że musimy kończyć, to ja troszkę przyspieszę. Zarzuciła to na siebie i przyszła do miasta. Taki motyw miasta. A mieszkała ze swoją teściową, no to można połączyć. No to gdzie dzisiaj zbierałaś? Pytają teściowa. No i ona opowiada, wiesz. No to na co jej Rut mówi, no wiesz, on mi nawet powiedział, przyłącz się do moich chłopców aż do zakończenia całego mojego żniwa. Wiecie, gdzie my jesteśmy teraz? Czy ona przyszła na początku, czy na końcu żniwa? Na początku, ale to jest ważny moment, bo drugi rozdział to jest początek żniwa. Połowa marca, już niedługo. Czemu to jest ważne? Bo to są pierwsze plony. Wiecie, jakie są pierwsze plony u Boga? Jak się mu zaufa? Piękne to jest. To nie jest koniec jej błogosławieństwa. To są pierwsze plony. Ona zaufała i zaraz zgarnia pierwsze owoce swojego zaufania. Ale jak musiała zaufać? Opiera się na prawie, szanuje swoją teściową, jest pracowita. To nie jest tak, jak słyszałem jednego, opowiadano mi taką historię, że człowiek zwolnił się z pracy, przestał pracować, wierzący. Zwolnił się z pracy, przestał pracować, przyszedł do zboru i powiedział, wiecie co, wy mnie musicie utrzymywać, bo przecież tak jest nakazane, że trzeba utrzymywać innych, nie? Że jak są w potrzebie, to ja się zwolnił i teraz dajcie mi. Nie, ona jest zupełnie zaprzeczeniem tej postawy. Ona jest aktywna i to są pierwsze plony. Pan Bóg ją zabezpieczył, dzisiaj byśmy powiedzieli, dał jej zbór, dał jej dobrych pasterzy w tym zborze, zabezpieczył ją doraźnie, i jeszcze jej powiedział taką informację, niech ci Pan Bóg w pełni zapłaci. To jest tylko początek. Dlatego to są pierwsze plony. To nie jest koniec plonów, nie? Niektórzy mówią, egzegeci, tacy rabini mówią, że wiecie, jak ta efa jęczmienia to taki worek był, nie? Wiecie, jak ona to niosła? Niektórzy mówią, że ona to niosła tak na plecach, jak my w tej bajce idzie grześć przez wieś, nie? Ja to pamiętam do dzisiaj, jak mu się tam sypało z tego. Ale rabini mówią, że ona to niosła na brzuchu. Wiecie, czemu tak mówią? Jak ktoś doczytał Księgę Rut do końca, to może skojarzyć, nie? Że ona to tak niosła. I myślała sobie, no pewnie jaka będzie ta moja odpłata. Nie, ale ja bym tak daleko nie poszedł z tej interpretacji. Po prostu przyniosła efę jęczmienia, co do tego też są wątpliwości ile. Mi chodzi o ciążę, Grzegorz, jakbyś nie skojarzył, wiesz? Bo tak widzę, że się zmarszczyłeś, że ona w ciąży, a na końcu tej księgi ona jest w ciąży, nie? Ja, dobrze. Ona wraca do domu i teściowa, w ogóle jak widzicie postawę tych dwóch kobiet? Co one mówią? Jakby to można było zatytułować? Cały ten fragment, ten. Jakie tam padają słowa? Nadziei. Ja tych słów tu nadziei jeszcze na razie nie widzę, ale tym jak mi to potem wytłumaczy. Co jeszcze? Na początku są bardzo proste słowa. Ło, niech będzie błogosławiony ten, ło, Bóg, który o nas nie zapomniał. Widzicie to, że oni są najpierw wdzięczni. Nie? Przychodzi i mówi, gdzie pracowałaś? Ło, niech będzie, tyle, żeś tego przyniosła. To tak ta akcja szła, czyli niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Po pierwsze Boaz, dziękujemy Bogu za Boaza, ale też jest mowa o tym, błogosławiony on u Jahwe, który nie zaniechał swojej łaski ani dla żywych, ani dla umarłych. Kto w tej opowieści jest tym umarłym? Nie oczywiście fizycznie. Jestem pusta. Wróciłam z tego Moabu. Wiecie, jak umarła? Ani synów. Ród się kończy. Rudy się kończy. Nie będzie więcej dzieci. Nie ma potomstwa. Rodzina klapnie. No nie tak miało być. Nie zaniechał swojej łaski ani dla żywych, bo przecież dużo ludzi było w Betlechem, ani dla umarłych takich jak my, bo nas to, kto tam o nas dbał, nie? Pan Bóg zawsze dbał o słabych, o sieroty i wdowy. I zawsze mówił, jak weźmiesz mu coś takiemu, to ze mną będziesz miał do czynienia, bo oni tylko we mnie mają oparcie. I to są kobiety, to są dwie wdowy, to są dwie ubogie wdowy i one zdały się na Boga. Rut, która już w ogóle nie ma szans, zdaje się stuprocentowo na Boga. Dlatego ten cały fragment idzie w taką niesamowitą najpierw podziękowanie Bogu za to, że Bóg o nich nie zapomniał. I jeszcze się cieszą na przyszłość, to jest to, co Tyłek mówi, cieszą się na przyszłość 2.21 i następne, że do końca będą mogły tam zbierać, czyli że nikt ich stamtąd nie przegoni, wiecie, że będą zabezpieczone, ale w samym środku jest dziwna informacja. To jest informacja, która, ja czasem używam takiego stwierdzenia, tu nie pasuje. O, po co nam to, nie? Po co ta Noemi mówi, człowiek ten jest naszym bliskim krewnym, należy on do naszych wykupicieli. I każdy, kto czyta tą księgę wnikliwie, to zaczyna się zastanawiać, ale co? Że to wykupiciel, to co to? Nie? I znowu bez znajomości takich podstawowych rzeczy historii hebrajskiej, prawa żydowskiego, pięcioksiągu, to my nie wiemy, co to jest ten wykupiciel. Kto to jest ten wykupiciel? Prosiłem o to, żebyście to przeczytali, ale to było dawno, więc mogliście zapomnieć. Kto to jest wykupiciel? Należy on do naszych wykupicieli. Tak przy okazji, fajnie, że tam nazbierałaś, ale tak się zastanowiła. Takie prawo było, nie? Ale co to prawo mówiło?
Jak umarł ktoś i została ta jego posiadłość, to ci krewni mogli to wykupić.
Najbliżsi krewni powinni wykupić, a tym jak co dodaje?
Żeby to zostało w tym, nie umarł jego ród.
Żeby nie umarł jego ród. Ród. I zachować jego imię. Czyli co powinien wziąć wykupiciel? To jest ważny moment. Co powinien zrobić? Ziemia i żona. No, to fajnie, dwa w jednym. Lepiej być nie może. Ziemia i żona. Każdy się powinien cieszyć. No i będziemy to mieć w trzecim rozdziale. Trzeci i czwarty rozdział jest, że wszyscy się cieszą. Każdy chce ją mieć za żonę, nie? On należy do naszych, nie wiem, czy to słowo było tam jedynym. Jednym czy jedynym, jak tam? Jednym z, a ty jak masz? Nie masz okularów. A, przepraszam, on się pomylił, nie ma okularów. Nie, słuchajcie go. Jednym z, Marian mówi, bo Marian założył okulary. Dobra. Okej. Okay. Proszę? Okej. Okay. Podsumowanie jakieś, jeżeli możemy tu zrobić. Człowiek ten jest naszym bliskim krewnym. Wiecie, wszystkie te części Księgi Rut, one się ze sobą fajnie łączą. Takim wersetem, który łączy pierwszy rozdział z drugim rozdziałem, tym naszym omawianym, był werset, że Twój Bóg będzie moim Bogiem. I teraz, co Pan Bóg z tym zrobi? No zaraz to wynagrodził, tak? Bo i dał jej doraźne zabezpieczenie, ale powiedział, niech będzie pełna Twoja zapłata. Ale rozdział drugi łączy się z trzecim tym wersetem. No oczywiście tym środkowym nie będzie pełna Twoja zapłata, ale również, że nam się chce czytać, to on jest tym wykupicielem, nie? To może historia będzie się dalej zazębiać. Mieliśmy pierwsze żniwa, no to teraz trzeba te żniwa dokończyć. Bo wiecie, gdzie się będą kończyły żniwa drugie. Przeczytajcie sobie, co możecie na temat trzeciego i czwartego rozdziału, łącznie z tymi komentarzami różnymi. Czasem trzeba przeczytać również takie komentarze, które mówią o tym, i to są bardzo poważne komentarze, że Boaz z Rut, żona mi tego nie pozwoli powiedzieć, na tym klepisku doszli do pewnej zażyłej intymności. No tak pisze w niektórych komentarzach. Czy na pewno to o to chodzi, czy znowu jest to nieznajomość takich podstawowych, wiecie, hebrajskich zwyczajów, które były, albo też nawet jakby przeczytać wcześniej i wiedzieć, jaka to była kobieta, czy ona by się wypachniła, poszła, by zrobiła coś takiego? Czy ona, wiecie, ona się kładzie u jego stóp tam, nie? To już trochę wyprzedzająco. To jest zupełnie inny obraz. Nie, to ci, którzy mają to w głowie, już se tam dopisają potem w komentarzach, nie? Bo mają z tym problem. I słusznie. Co bym chciał jeszcze dodać? Boży przypadek, Rut we właściwym miejscu, czyli że idzie na to pole Boaza, ale dlatego się tak zachowuje Rut i Pan Bóg to widzi. Pan Bóg odpowiada na to zaufanie z pierwszego rozdziału już i teraz na te jej osobiste starania. I Noemi i Rut są wdzięczne za łaskę okazaną przez Boga. Wiecie, to są dwa pierwsze rozdziały, ale chciałbym pokazać pewną rzecz przy tym. Dwa pierwsze rozdziały. Popatrzcie, jak to idzie. Jest zaufanie Bogu i pierwsze plony. Czyli jakby efekt tego zaufania. Bóg to widzi. Bóg nie zostawia tego, że my Jemu potrafimy bezgranicznie zaufać. Są jeszcze dwa rozdziały. Ciekawe, jak to dalej pójdzie. Bo ona raz już zaufała. Przeczytajcie sobie trzeci i czwarty rozdział z tą myślą, żeby zobaczyć. Właśnie, żeby zobaczyć co. Ja tu coś miałem, ale chyba czy Rut może się spodziewać czegoś więcej? Bo przecież pierwsze plony już były. Niech pełna będzie Twoja odpłata. To jest księga o zaufaniu do Boga i Bożej odpowiedzi na to zaufanie z naszej strony. Tak? Bóg jakoś odpowiada. No chyba, że ją zostawi. No ale znamy, w większości z nas znamy księgę Rut. Piękna księga. To ogólnie z tych podsumowań, jak ktoś coś ma jeszcze takich z ciekawych umieści do tej księgi, to niech powie. No bo tam już leciałem, tak. To jest taki. Ona dla siebie sama się najadła, ale przynosi również dla kogoś. Czyli ten efekt tej jego zaufania, jej zaufania i Bożego błogosławieństwa jest taki, że jeszcze przynosi błogosławieństwo dla innych ludzi. Ja to by trzeba było rozwinąć, ale może się nam to uda, bo znowu przedłużyłem. Następnym razem. Razem z teściową. To prawda, że on się tak na co dzień zachowywał w robocie. Ty się tak też zachowujesz, jak Boaz i ja też tak, nie? Z robocie zwłaszcza. No właśnie, w robocie jest chyba najtrudniej się tak zachowywać, nie? No to był niesamowity człowiek, dlatego też jego Pan Bóg wybrał do takiej roli. Nie? Mnie postawa Boaza strasznie zachwyca, bo Pan Bóg wybiera jego, który jest przygotowany do tego, żeby pomagać innym. Po prostu Pan Bóg jakoś wybiera takich ludzi, tak jak Mojżesza, Abrahama, wiecie, przygotowanych do tego, żeby nieść innym. Nie? To jest fajne. Dobra.